Cześć, witajcie w 17 odcinku It's the Weekend, cotygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W tym odcinku udział biorą Agnieszka oraz ja, czyli Arek. Cześć Agnieszko.
Cześć, witajcie.
W It's the Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, praw cyfrowych, prawa do prywatności i ogólnie szeroko pojętego prawa, dlatego w tym odcinku również jest ze mną prawniczka, tym razem Agnieszka. Pierwszym tematem na naszej liście jest wiadomość od Unii Europejskiej i Microsoftu. Powiedz Agnieszko, co tu się takiego wydarzyło?
Tak, wiadomość nie tyle od Microsoftu, co dotycząca Microsoftu, właściwie korzystania z usług Microsoft 365 przez Komisję Europejską i informacja o decyzji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który udzielił reprymendy Komisji Europejskiej w związku z korzystaniem z tego właśnie oprogramowania. Mhm. W ogóle postępowanie przed Europejskim Inspektorem Ochrony Danych rozpoczęło się trzy lata temu, w 2021 roku, i teraz mamy do czynienia właśnie z decyzją, która stwierdziła, że Komisja Europejska naruszyła wiele postanowień dotyczących ochrony danych osobowych w związku właśnie z korzystaniem z usługi Microsoft 365. Co ciekawe, zostały wydane dwa nakazy wobec Komisji Europejskiej. Pierwszy to całkowite zaprzestanie używania pakietu Microsoft 365 i tym samym wstrzymanie przepływu danych do giganta, jakim jest Microsoft, jak również do jego podwykonawców. A drugi nakaz obejmuje zobowiązanie Komisji Europejskiej do poprawienia wszystkich nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Microsoft 365, tak żeby po prostu te operacje odpowiadały wymaganiom, które narzucają przepisy o ochronie danych osobowych. I jako termin wykonania tych nakazów wskazano 9 grudnia 2024, więc jeszcze komisja ma trochę czasu. Oczywiście Microsoft w związku z tą całą sytuacją zapewnia, że korzystanie z jego usług, produktów jest w pełni legalne, nie ma obaw co do naruszenia RODO, a to po prostu organy unijne, organy nadzorcze w Unii Europejskiej są bardzo, bardzo surowe i restrykcyjnie podchodzą do tematu. No ale cóż, Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdził zupełnie inaczej. W ogóle to całe postępowanie zostało właśnie wszczęte po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II, kiedy to dla przypomnienia albo powiedzenia tym, którzy może nie kojarzą, bo to jednak temat ściśle prawniczy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał wtedy, że Privacy Shield, czyli taki mechanizm, umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi pozwalający na przepływy danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, jest tak naprawdę nielegalny. Tak? I przez długi czas nie mieliśmy w ogóle podstawy prawnej w postaci decyzji, tak? Która by stwierdzała, że USA zapewnia odpowiednią ochronę danych. Nie mieliśmy takiego mechanizmu, który by pozwalał na transfer danych. Teraz już od zeszłego roku mamy taki mechanizm, no ale jednak ta decyzja została wydana. Europejski Inspektor Ochrony Danych ma zastrzeżenia, ponieważ Microsoft nie działa w próżni, lecz korzysta z wielu podwykonawców, którzy znajdują się też w innych państwach trzecich niż USA. I dla takich państw nie zostały wydane decyzje o zapewnieniu odpowiedniej ochrony dla danych osobowych. No i pytanie, co z tym Komisja Europejska teraz zrobi, co zrobi z tym Microsoft? Jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, no bo nie ukrywajmy, wszyscy korzystają w zasadzie z Microsoft 365 lub podobnych usług. No i de facto nie wyobrażam sobie, żeby na tyle ochrona danych osobowych była istotna dla, no przepraszam, że to mówię, ale niestety taka jest brutalna prawda, że ochrona danych nie będzie na tyle istotna, żeby zupełnie zrezygnować z tego typu produktów, tak?
No w przypadku tak dużych organizacji to bardzo bym się zdziwił nagle, gdyby to przeszli na przykład na Nextclouda i tego różnego rodzaju podobne usługi. Bardziej mnie to dziwi, że wiesz, to jest prawo z Unii Europejskiej płynące, które jest nakładane także na instytucje unijne, w sensie egzekwowane z instytucji unijnych, więc fajnie, że tak się dzieje. Ja widzę tutaj taki jakby inny, szerszy problem, to, że masz jakąś organizację typu Microsoft i ona ma swoich podwykonawców.
Tak.
I takich w ogóle firm może być dużo, które teoretycznie mają siedzibę w Unii Europejskiej i te dane nie wypływają teoretycznie poza obręb Unii Europejskiej, ale mają jakichś podwykonawców, którzy dostarczają im jakieś pewne serwisy, usługi i tam te dane mogą płynąć. I to, czy to też prawo jakoś reguluje, w sensie tak konkretnie, że takich rzeczy nie może być? Bo tak to wynika z tego tutaj, nie? Że jakby...
Znaczy tutaj Europejski Inspektor Ochrony Danych wskazał, że jego zdaniem Komisja Europejska nie dokonała należytej analizy, tak? Czy było to dopuszczalne, żeby korzystać po pierwsze z usług Microsoft, a po drugie właśnie godzić się na to de facto, że potrzebne jest to dalsze przetwarzanie przez podwykonawców Microsoftu. No brzmi to dość skomplikowanie, no ale do tego jest prowadzę, tak, że komisja powinna była przeanalizować to wszystko, łącznie z podwykonawcami Microsoftu, no bo jednak ma znaczenie to, że te podmioty są w państwach trzecich, gdzie w ogóle nie ma adekwatnych środków ochrony danych osobowych, tak? A Microsoft też, czy Google, czy inne podmioty przyznają się do tego nawet w swoich, czy politykach prywatności, czy warunkach świadczenia usług, że korzystają na przykład z podmiotów w Indiach, gdzie totalnie, tak, nie ma żadnej podstawy, nie ma decyzji o adekwatności ochrony danych osobowych w tym kraju. No więc pytanie, na jakiej zasadzie te dane są tam przekazywane, czy faktycznie Microsoft zawiera odpowiednie umowy, standardowe klauzule umowne, no teoretycznie powinien to zrobić, bo tak wynika z RODO. Microsoft powinien zawierać z takimi podmiotami z państw trzecich umowy obejmujące standardowe klauzule umowne chociażby. Natomiast tak naprawdę użytkownik końcowy, taka Komisja Europejska czy każdy z nas, firma, która korzysta z usług Microsoft, no nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje z danymi i też nie może realnie zbadać, czy faktycznie te podmioty należycie chronią dane osobowe i to jest duży problem. No jestem zaskoczona, powiem szczerze, tą decyzją Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Pewnie przez wiele podmiotów będzie odczytana jako właśnie super srogie podejście oderwane od rzeczywistości. Ale mając na względzie przepisy o ochronie danych osobowych, no to tak, powinna taka analiza być przeprowadzona i takie transfery nie powinny się odbywać, jeżeli nie mamy pewności, że dane są należycie chronione. Więc no tak, z RODO w ogóle wprost też wynika, że podmiot przetwarzający, z którego usług korzystamy, jeżeli korzysta z dalszych procesorów, no to musi zapewnić te należyte gwarancje i nałożyć takie same obowiązki, jakie my na niego nakładamy, tak? Tutaj to jeszcze w ogóle jest śmieszne, no bo de facto my nie mamy żadnego wpływu, jeśli chodzi o nałożenie jakichkolwiek środków na Microsoft, bo on przedstawia standardowe umowy, które sam tworzy i my możemy do nich jedynie przystąpić, tak? Nie ma tam żadnej możliwości negocjacji.
Dokładnie.
Więc tak to wygląda. No jeszcze było tam parę innych uwag ze strony Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, też jeśli chodzi o zakres tych danych, które były zbierane i przekazywane de facto do Microsoft, ale może już nie będę wchodzić w szczegóły. Można się zapoznać z tym szczegółowym wykazem na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli kogoś to interesuje, zachęcam.
Linki do tych i innych tutaj naszych newsów znajdziecie na naszej stronie do tego odcinka. A przechodząc dalej, to może pierwszy temat ode mnie. Wspominałem w odcinku 8 o pozwie wytoczonym przeciwko HP dotyczącym blokowania drukarek użytkownikom, którzy postanowili bezczelnie skorzystać z alternatywnego, tańszego atramentu w swoich drukarkach HP. I tam HP blokowało użytkownikom te drukarki. Nie wiem, czy tak bezpowrotnie, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale blokowali. I to nazywali, że to jest takie bezpieczeństwo, ale tutaj w rozmowie z Michałem wtedy w tym odcinku uznaliśmy, że to chodzi o bezpieczeństwo portfela akcjonariuszy HP. I myślałem, że HP mnie nie zdziwi, że już naprawdę nie zrobią nic gorszego, a też zrobili. Wymyślili teraz coś takiego, co się nazywa All in Plan. To jest taka usługa nowa ich, Printing as a Service, czyli drukowanie jako usługa, w której to, uwaga, uwaga, wypożyczamy drukarkę i otrzymujemy atrament. Nie wiem, czy też kartki papieru również. Ale będziemy wypożyczać drukarki, tak, dokładnie. Najtańsza opcja to $7. A najdroższa $36. W najtańszej opcji $7 możemy wydrukować miesięcznie zaskakującą liczbę 20 stron, co już w ogóle kompletnie się troszeczkę mija z celem, ten najtańszy plan, jak tak sobie myślę, ponieważ $7 to jest prawie 30 zł, 20 stron, no pewnie też chodzi o kolorowe strony, tak mam nadzieję, ale pewnie znaleźlibyśmy wiele punktów kseru, gdzie jesteśmy w stanie to w podobnej cenie lub też trochę taniej wydrukować, więc najtańszy plan wygląda bardzo zabawnie. Kolejny plan tam obejmuje 50 stron, później 100 stron i tak dalej. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś plan i przekroczymy liczbę stron, no to płacimy jakby ekstra i to już totalnie się przestaje opłacać. Ja ogólnie uważam, że wypożyczanie drukarki i płacenie stałej opłaty w subskrypcji przez 2 lata, bo to jest kontrakt na 2-letni, oczywiście są opłaty karne, jeżeli zrezygnujemy wcześniej, no i mija się z celem, w sensie nigdy nie staniemy się posiadaczem tej drukarki, ta drukarka bez internetu nie będzie w stanie drukować, jednocześnie będziemy musieli płacić subskrypcję za to, żeby móc w ogóle drukować i ograniczoną liczbę stron, więc to w ogóle jest antykonsumenckie podejście i w mojej ocenie zamiast HP tworzyć jakieś wartościowe produkty, skupia się na tworzeniu, ale to coraz bardziej kosztownych subskrypcji, które mają jedynie na celu zadowolić inwestorów HP i poszerzyć ich portfele i tam nabrać jakiejś wartości większej, więc to jest coś niebywałego i to jest, dlatego zacząłem od tego tematu. I co jest jeszcze ciekawe, bo oczywiście dlatego, że to jest podłączone do internetu i my mamy ograniczoną liczbę tych druków i tak dalej, też HP wie, ile wydrukowaliśmy tych stron i co na nich drukujemy. Bo z zastrzeżeniem warunków umowy, której obejmuje ten cały plan, jest tam taki zapis, że użytkownik niniejszym udziela firmie HP, cytuję, niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego prawa do używania, kopiowania, przechowywania, przesyłania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych i wyświetlania danych nieosobowych użytkownika do celów biznesowych HP. Więc to brzmi, jakby HP wiedziało dokładnie, co drukujemy, teoretycznie anonimizowało na potrzeby swoje biznesowe te dane. Więc to jest też taki privacy nightmare, po prostu koszmar prywatnościowy, jak sobie o tym całym HP pomyślę i mam nadzieję, że ta firma zbankrutuje szybciej niż później.
No to grubo, jestem zaskoczona tym newsem. No, myślę, że to zostanie zakwestionowane prędzej czy później, tak? Bo jednak myślę, że to bardzo wpływa też na prywatność. No ciekawa jestem, będziemy śledzić na pewno ten temat.
Chyba obecnie jest to jedynie ograniczone do Stanów Zjednoczonych, ale to zobaczymy, co tam się wydarzy i prawdopodobnie będą próbowali to również przeforsować tutaj w Unii. Coś strasznego.
A propos strasznej wiadomości, nie wiem, dla części osób może to być straszne, dla części to jest wielki sukces, bo już kilkukrotnie wspominaliśmy o planowanym rozporządzeniu o sztucznej inteligencji i słuchajcie, mamy to. 13 marca, czyli w zeszłym tygodniu, parlament zatwierdził rozporządzenie o sztucznej inteligencji, więc czeka nas, no pytanie, rewolucja? Może niekoniecznie, bo pewnie do czasu pełnego rozpoczęcia stosowania tego aktu wiele się jeszcze w sztucznej inteligencji zmieni. I zaraz się okaże, że ten akt prawny będzie nieaktualny, będzie do znowelizowania. Powiem w paru punktach o tym, o najważniejszych elementach tego rozporządzenia, co zostało zatwierdzone. Natomiast z pełnym tekstem rozporządzenia możecie się zapoznać oczywiście w internecie. Pewnie też podlinkujemy, bo wbrew pozorom nie jest tak łatwo znaleźć ten tekst, a to dlatego, że jeszcze nie jest opublikowany oficjalnie. Będzie tłumaczony, tak szlifują te tłumaczenia, żeby w każdej wersji językowej było ono dostępne, więc chwilkę na to jeszcze poczekamy. Zgodnie z rozporządzeniem będą zakazane niektóre zastosowania sztucznej inteligencji, które w szczególności zagrażają prawom obywateli. Chodzi zwłaszcza o analizę jakąś biometryczną i kwalifikowanie ludzi w określonych celach. Chodzi na przykład o monitoring, który będzie miał na celu na przykład tworzenie baz danych rozpoznawania twarzy i na przykład który miałby analizować emocje w miejscach publicznych czy jakieś inne cechy i w ten sposób służyć jakiemuś przewidywaniu dotyczącemu danej osoby, tak zwanej predykcji. Więc taka sztuczna inteligencja, która ma w jakiś sposób kategoryzować ludzi w oparciu o wrażliwe informacje czy manipulować ludzkim zachowaniem, będzie całkowicie zakazana. Jeśli chodzi o stosowanie w ogóle identyfikacji biometrycznej przez organy ścigania, no to też będzie to mogło mieć miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach, jeżeli będziemy mieć do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem, czy dla bezpieczeństwa państwa, czy dla bezpieczeństwa innych osób, na przykład jakieś ryzyko zagrożenia atakami terrorystycznymi. No i te systemy sztucznej inteligencji, które zostały wskazane w rozporządzeniu jako systemy wysokiego ryzyka, dlatego że mogą powodować potencjalnie jakąś szkodę czy zagrożenie dla bezpieczeństwa podstawowych praw człowieka, będą podlegały bardziej po prostu surowym wymaganiom. będą nałożone na podmioty, które będą wykorzystywać tego typu systemy, dodatkowe obowiązki, dodatkowe analizy, tak żeby po prostu korzystanie z tej sztucznej inteligencji było bezpieczne. No i cóż, czekamy na oficjalny tekst. Rozporządzenie o sztucznej inteligencji wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale to nie jest tak, że od razu będzie stosowane. Tak samo było z RODO. Ono weszło w życie w 2016, ale rozpoczęto stosowanie dopiero w 2018 roku, więc tutaj też będzie jeszcze czas na dostosowanie działań. Natomiast myślę, że podmioty, które już teraz tworzą jakieś narzędzia korzystujące sztuczną inteligencję, powinny jak najbardziej wziąć pod uwagę wymagania tego rozporządzenia i dostosować swoje działania do tych nowych wymogów. Więc no, dużo pracy, znowu kolejna regulacja unijna, która przysporzy pracy nie takiej, jakiej by wytwórcy sztucznej inteligencji oczekiwali, czyli takiej, która nie przyniesie im zysków bezpośrednio, a tylko wręcz przeciwnie, bo myślę, że firmy będą musiały wydać trochę pieniędzy na doradztwo ze strony firm prawnych czy firm technologicznych, które pozwolą im dostosować się do tych nowych wymogów. I myślę, że tu postawimy na razie kropkę. Czy ty masz coś dzisiaj ze sztucznej inteligencji, Arku, czy jakiś inny temat weźmiemy na tapet?
Mam sztuczną inteligencję tutaj w swoich tematach, ale na samym końcu, ponieważ to będzie trochę zabawne, a chciałbym zabawnie zakończyć. W tym momencie przejdę również do Unii Europejskiej i w sumie do Apple'a. I tak mam wrażenie, że nie może być odcinka bez Apple'a. Przynajmniej jak ja nagrywam, to zawsze coś mówię o Apple'u, a nie jestem jakimś fanboyem Apple'a. Wręcz przeciwnie. Jak mówiłem w odcinku 6 o tym, że i to nagrywaliśmy tutaj z Agnieszką ten odcinek, gdzie Apple właśnie tutaj już wprowadzał te swoje drobne zmiany odnośnie tych alternatywnych sklepów i tak dalej. Okazuje się, że w najnowszej wersji iOS będą też występować zmiany dotyczące dystrybucji aplikacji w tych alternatywnych sklepach. I dotychczas myśleliśmy, że Apple nie przegnie pały bardziej niż to, co wymyślił, czyli że musi być jakaś firma, która ma 1 000 000 euro na koncie jako zabezpieczenie przed ewentualnymi tutaj problemami. Wiesz, jakiś taki mocny podmiot, który może stworzyć taki sklep alternatywny, żeby Apple powiedziało, ok, dobra, zgadzamy się, zróbcie to, nie? Teraz okazuje się, że dalej to tak wygląda, aczkolwiek z dodatkowym zastrzeżeniem. Sklepy nie będą mogły dystrybuować aplikacji innych deweloperów. I co to oznacza? W przypadku, na przykład, gdyby Meta stworzyła taki sklep dla iOS-a, dla Apple'a, to będą mogły się tam znajdować tylko aplikacje tworzone przez Metę, czyli Facebook na przykład, Messenger i koniec. Nie będzie tam mogła być wrzucona aplikacja jakiegoś dewelopera trzeciego. Czyli tak naprawdę zawala się cały nasz tutaj sen o takim F-droidzie, którym również nagrywaliśmy z Agnieszką odcinek o F-droidzie dla Androida, takiego F-droida dla iOS-a. Czyli no, jeżeli nawet będzie jakaś wielka firma teoretycznie, która powstanie i powie, że ma te 1 000 000 euro i stworzy ten sklep, to tam nie będą mogły być aplikacje pod tych deweloperów trzecich, tych innych deweloperów, tylko wypuszczone przez tą firmę. No to nie wiem, jak to można by obejść, nie wiem, wiesz, stworzyć jakąś firmę, która będzie zrzeszać jakoś tych deweloperów i tam będą wpychać te aplikacje, no Apple powie, że hola, tak nie można, nie? I to jakby chyba kończy cały temat tych alternatywnych sklepów, ponieważ widzę w tym tylko tyle, że Samsung stworzy jakiś swój sklep, Spotify stworzy jakiś swój sklep, ale nie będzie tam takiego open source'owego sklepu, bo pewnie nie przyjdzie żadna firma, no i gdzie ci mali deweloperzy, którzy tworzą te małe aplikacje, będą mogli to tam wpuścić. Na to wychodzi, że nie będą mogli, więc smutek. Później zobaczyłem informację o tym, że Apple wprowadzi coś takiego, co nazwał Web Distribution, czyli możliwość pobierania aplikacji bezpośrednio ze stron internetowych. I znowu pomyślałem, czy to będzie tak jak w Androidzie, że wchodzę na jakąś stronę, pobieram plik APK w tym przypadku, instaluję aplikację i mam już ją zainstalowaną. I oczywiście, że nie. Okazuje się, że to będzie musiała być strona internetowa w domenie, która została zarejestrowana w, chyba to się nazywa App Store Connect, czyli musi to być od kogoś, kto już coś wypuszczał w App Store. Deweloperzy, którzy będą chcieli umożliwić pobieranie aplikacje, tak jak na przykład na komputerze wchodzisz na stronę Google'a i tam pobierasz sobie przykładowo Google Chroma, czy wchodzisz na stronę Firefoxa i pobierasz Firefoxa, na Androidzie można to zrobić, a w przypadku iOS-a musisz użyć App Store'a w tym momencie. I tu będzie można wejść na stronę danego dewelopera, ale to będą tylko wybrani deweloperzy przez Apple'a. To znaczy, po pierwsze, no taka aplikacja i taka strona internetowa będzie mogła udostępniać taką aplikację, jeżeli będą tutaj spełnione warunki App Store'owe, te wszystkie nowe warunki Apple'owe, w tym na przykład to, że taki deweloper będzie musiał płacić 0,5 euro za każdą instalację powyżej 1 miliona instalacji tej aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które dokonały się z App Store'a, z tego co dobrze rozumiem. Za tym deweloperem będzie musiała stać organizacja zarejestrowana w Unii Europejskiej i ten deweloper będzie musiał być członkiem programu Apple Developer Program przez co najmniej 2 lata, nieprzerwanie i posiadać aplikację, która taki 1 milion instalacji osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym. Czyli znowu tutaj nowi deweloperzy nie będą mogli tam w taki sposób dystrybuować aplikacji na Apple'a, tylko i wyłącznie już zaufani, tacy, którzy już tam od dłuższego czasu mają dobrą renomę i tyle. I żeby nie było aż tak smutno, Apple zmienia podejście do tego, jak aplikacje przekierowują użytkowników na jakieś pewne strony, gdzie ci użytkownicy dokonują jakiejś finalizacji transakcji dotyczącej towarów czy usług cyfrowych. Dotychczas w przypadku Apple'a deweloperzy musieli ściśle przestrzegać wytycznych Apple, jak na przykład ma wyglądać jakiś baner reklamowy czy jakiś tam ekran z finalizacją transakcji na zewnętrznej stronie, jeżeli wychodzisz z tej danej aplikacji do przeglądarki na iOS-ie. A w tym momencie deweloperzy będą mieli większą swobodę w projektowaniu jakichś tam promocji, rabatów, ofert, które będą przekazywać użytkownikom na tych swoich stronach internetowych, które uruchomiły się z poziomu aplikacji na iOS. No i to jest jedyny pozytywny fakt. Jak widać tutaj w zasadzie i tak Apple z tego nie mogło w żaden sposób zarobić za dużo już pieniędzy, pozyskać w ogóle kapitału w ten sposób, więc myślę, wydaje, że taki ruch był dla nich jakby dopuszczalny, że takie coś można zrobić i dać użytkownikom, deweloperom wolną rękę, jak mają te ekrany finalizacji transakcji i takie rzeczy wyglądać. Niemniej jednak te rzeczy odnośnie z App Store'a i tych wszystkich alternatywnych sklepów, no ja już straciłem jakąś wszelką nadzieję, że tutaj w ogóle jakieś open source'owe aplikacje będą się pojawiać i że ten system iOS-owy będzie bardziej otwarty niż w tym momencie nie jest. Bo nie jest. No i to tyle. Smuteczek. Mam nadzieję, że już nie będziemy słuchać o Apple, bo już trochę mi się znudził ten temat, tak w sumie.
No, ja dziś o Apple nie będę mówić, ale nie wykluczam, że w którymś z kolejnych odcinków jakiś newsik znów się pojawi, bo sama zresztą w odcinku chyba z Olą też o tym mówiłam, tak? O Apple i tym jego podejściu. Nie wiem, no generalnie Apple się bawi, wiesz, w kotka i myszkę, próbuje wszelkimi sposobami unikać dostosowania się do regulacji unijnych. Pytanie, jak długo będzie mu się to udawało. Ja mam nadzieję, że w końcu jakiś batnej się znajdzie.
Trzymamy kciuki.
Dokładnie. A ja teraz przejdę do innego trochę tematu. Ciekawa jestem sama, czy was to, drodzy słuchacze, zainteresuje, bo to jest taki bardzo specyficzny może wątek, jeśli chodzi o stosowanie RODO, ale warto może o nim wiedzieć, bo ostatnio na początku marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w takiej sprawie, która się nazywa Endemol Shine i czego ono dotyczyła. Zanim powiem, czego dotyczyła, to powiem taki kontekst o tym, kiedy się stosuje RODO. Bo może się to komuś z was po prostu przydać. Brzmi może banalnie, tak? Każdy wie, przecież RODO już tyle czasu stosujemy i czy w ogóle są jakieś szczególne zagadnienia, o których powinniście wiedzieć. No otóż RODO przewiduje, że stosuje się jego przepisy do danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, ale także do danych przetwarzanych w sposób niezautomatyzowany, czyli można powiedzieć papierowo, ręcznie, o ile, i tutaj to jest ważne zastrzeżenie, o ile te dane, które przetwarzamy w sposób niezautomatyzowany, stanowią część lub mogą stanowić część zbioru danych osobowych. A zbiór to jest uporządkowany według jakichś kryteriów zestaw danych po prostu, tak? Czyli na przykład mamy teczki kadrowe, tak? To można uznać, że to jest zbiór danych papierowych, czyli przetwarzanych w sposób niezautomatyzowany. Tłem dla rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, o której teraz wam mówię, było zwrócenie się z pytaniem, czy ustne przekazanie danych osobowych można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Wydaje się, tak, no, jestem ciekawa, no, intuicyjnie powiedzielibyśmy, że no tak, ale z drugiej strony, jak odniesiemy się do tej definicji, tak, której, raczej zakresu zastosowania RODO, który wam przed chwilą przytoczyłam, no to już można się zastanawiać, tak, czy takie dane, które ujawniamy ustnie, no to nie jest zautomatyzowane przetwarzanie, czyli tak z automatu się RODO nie stosuje, tylko te dane musiałyby stanowić część jakiegoś zbioru, albo mogłyby stanowić część zbioru. No jak ustnie udzielamy jakiejś informacji, to to w ogóle może stanowić część jakiegoś zbioru?
No.
No i właśnie nad tym pochylił się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj chodziło o ujawnienie ustne informacji o tym, czy pewna osoba była skazana. A informacja o skazaniu znajdowała się w rejestrze karnym, który już jak najbardziej stanowi zbiór danych osobowych. Trybunał poszedł tutaj szeroko. W ogóle mamy chyba wszyscy w świecie RODO, tak, że tak wiesz, powiem, że tak to ujmę. W świecie RODO mamy takie poczucie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo prokonsumencko, no pro podmiotowo-denowo, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, rozstrzyga sprawę i bardzo rozszerza tę ochronę, która została przewidziana w RODO. Znaczy pytanie, czy rozszerza? No tak interpretuje te przepisy po prostu. I tutaj w tym przypadku doszedł do wniosku, że takie ustne udzielenie informacji jak najbardziej podpada pod RODO, więc trzeba mieć podstawę prawną odpowiednią do tego, żeby takie informacje uzyskać i wszelkie wymagania RODO tutaj się stosują. To taka wrzutka, ciekawostka, żebyście nie myśleli, że można tak łatwo się uchronić przed stosowaniem RODO. Bardzo szeroki zakres informacji po prostu podlega pod to. No zresztą nawet tak na marginesie, na przykład Niemczech idą już trochę moim zdaniem po bandzie, bo z kolei tam było sporo decyzji, że nagrywanie obrazu z auta, czyli macie kamerę w aucie i jak nagrywacie tak, co się dzieje na drodze, no to też jesteście administratorem danych, mimo że wykorzystujecie to dla własnych potrzeb, więc de facto powinien na przykład takie auto być oznaczone i mieć tam taki piktogram kamerki i skróconą informację, że są przetwarzane dane osobowe, tak, i kto jest administratorem, więc wiecie. Teraz wiele osób mogłoby uznać, że to już po prostu idzie w stronę absurdu. No cóż, tu akurat uważam, że Trybunał dobrze jednak powiedział. Jak najbardziej no, ustne ujawnienie też jest przetwarzaniem i te informacje były na tyle istotne, że powinny po prostu podlegać ochronie. Także ja się zgadzam.
Ja mam tutaj dwa komentarze. Po pierwsze, faktycznie jak sobie jeździmy po niemieckich drogach, to tutaj świeczką szukać Niemców jeżdżących, którzy by mieli kamerkę zamontowaną na szybie przedniej samochodu. To prawda. Też słyszałem, uczulano mnie, jeżeli będziesz jechał po niemieckiej drodze, żeby nie jeździć z kamerką, okej? Okay. I drugi komentarz to, jak mówiłaś o tych na przykład przekazywanych informacjach ustnie, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to idziesz do lekarza, nie? I teraz już tak. Nie jest tak, że pan Orlik, proszę tutaj do gabinetu numer 3, tylko pan z numerkiem tam sztucznie nadanym identyfikatorem o numerze... Proszę się przyjść tutaj i tutaj, nie? Jakby nie ma takiej już sytuacji, teoretycznie powinny być takie sytuacje, że faktycznie są nazwiska wypowiadane na głos, chociaż to się też chyba cały czas zdarza. I to też rozumiem, że w tym momencie jest regulowane. W sensie nie mogą tak pracownicy służby zdrowia robić, że ciebie wołają z imienia i nazwiska przy wszystkich.
Wiesz co, ja mam trochę z tym problem, z tym tematem, bo tak, jak najbardziej oczywiście RODO dotyczy też pacjentów różnych przychodni i lekarze powinni chronić ich dane osobowe. Tylko teraz, kurczę, mam problem z tym, nie? Bo z jednej strony, tak, jak powiemy nazwisko, no to i ktoś idzie do konkretnego lekarza, to już tak, to mamy dane osobowe, możemy uznać, że wiemy sporo, bo wiemy, że pan Iksiński idzie do na przykład urologa, czyli pewnie ma jakieś problemy z układem moczowym. No ale też z drugiej strony pójście, nie wiem, numerki to jeszcze uważam, że to jest spoko. Ale też powiedzenie, nie wiem, pani Agnieszka, no to nie uważam, że to by było jakieś istotne naruszenie, tak? No też i tak inni pacjenci nas tam widzą. No pewnie unikałabym nazwisk, ale wymyślanie jakichś kwiatuszków, buziaczków, motylków, nie wiem, to już graniczy z absurdem dla mnie, nie?
Okej. No najczęściej spotykam się, że to jest jednak po imieniu i uważam, że to jest całkiem okej. I w sumie chyba najwygodniej i najprościej, bo pacjent zna swoje imię prawdopodobnie i lekarz też woła po imieniu, więc jakby najłatwiej się tutaj skomunikować, no, niż tam po numerku chociażby. Tyle z moich komentarzy. W sumie to wciąż jesteśmy w Unii Europejskiej, bo mój kolejny temat również jest o, tym razem o Parlamencie Europejskim. Myślałem, że tacy rasowi lobbyści to są tylko w Stanach Zjednoczonych i tam z tymi kongresmenami coś próbują uciułać. Okazuje się, że tutaj w Unii też mamy to i to bardzo szeroko, bo lobbyści pracujący w Brukseli na rzecz amerykańskiego giganta technologicznego Amazon otrzymali zakaz wstępu do Parlamentu Europejskiego. Amazon delegował 14 pracowników, którzy mieli takie przepustki do tego parlamentu i te przepustki właśnie zostały zdezaktywowane. Takiej sankcji zażądała Parlamentarna Komisja do Spraw Zatrudnienia, ponieważ przedstawiciele tej firmy mieli wielokrotnie odmawiać udziału w dialogu w celu omówienia kwestii pracowniczych. Bo tu chodzi o to, że Amazon nie przestrzega praw pracowniczych pracowników i jest bardzo nieprzychylny w formowaniu się związków zawodowych. Jednocześnie wydał prawie 19 milionów euro na lobbying od 2013 roku. No i komentarz Amazona jest następujący, tutaj cytat, że jesteśmy bardzo rozczarowani tą decyzją, ponieważ chcemy konstruktywnie współpracować z decydentami. Jako firma działająca w Unii Europejskiej od ponad 25 lat, obecnie zatrudnia tutaj ponad 150 tysięcy stałych pracowników. Bardzo poważnie traktujemy naszą współpracę z decydentami w Brukseli i całej Europie. No mój komentarz jest taki, że fajnie, gdyby poważnie traktowali współpracę ze swoimi pracownikami. Mhm. Bo ta sytuacja, o których się słyszy, które dzieją się w tych magazynach Amazonu, tutaj na przykład w Polsce, no to woła o pomstę do nieba. Pewnie jest wiele takich firm i pewnie wiele firm lobbuje, ale jak już nawet te firmy lobbują, a jednocześnie nie chcą brać udziału w jakichś dyskusjach, które nie są dla nich ważne, czy tej pracownicy, to się wcale nie dziwię, że takie przepustki zostały zdezaktywowane i w sumie chyba bardzo dobrze.
No, kary mogą też spotkać, ale z innego tytułu, innych gigantów, inne duże firmy. Teraz mamy akt o usługach cyfrowych, czyli DSA, o którym też mówiłam w odcinku niedawnym z Olą. I już organy nadzorcze, teraz Komisja Europejska, zaczynają egzekwować od dużych podmiotów realizację obowiązków wynikających z tego właśnie rozporządzenia, co jest bardzo dobrą informacją. I tak sobie myślę, że w porównaniu z RODO to chyba jakoś szybciej te działania są podejmowane. Mianowicie chodzi mi teraz o AliExpress. I to, że Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wobec tego podmiotu, bada, czy AliExpress nie naruszyła przypadkiem już ustawy właśnie o usługach cyfrowych. AliExpress jest w ogóle uznawane za tak zwaną bardzo dużą platformę internetową, czyli VLOP, a tego typu podmioty mają szereg obowiązków po prostu, dużo więcej obowiązków niż na przykład małe czy średnie przedsiębiorstwa wynikających z rozporządzenia o usługach cyfrowych. No i co tutaj jest zarzucane właśnie firmie AliExpress? Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, zarządzanie treściami potencjalnie naruszającymi prawo, moderowanie treści czy obsługę, rozpatrywanie skarg związanych z naruszeniami prawa, ale także jeśli chodzi o przejrzystość systemów reklamowych i rekomendacje przedstawiane klientom, Komisja Europejska będzie badała przede wszystkim to, czy AliExpress właśnie należycie ocenił ryzyka i systemowo wdrożył działania, które będą chroniły konsumentów przed nielegalnymi treściami czy reklamą, która będzie naruszała ich prawa, w szczególności systemami rekomendacji, tak, jeśli chodzi o produkty przedstawiane tym klientom. No i zobaczymy, komisja będzie teraz gromadzić dowody, będzie wysyłać prośbę o udzielenie informacji, a następnie będzie mogła podjąć dalsze kroki, takie jak na przykład tymczasowe zaprzestanie czy usunięcie naruszeń i zobowiązać AliExpress do zaradzenia problemom, które zostaną stwierdzone w trakcie postępowania. Nie ma tutaj jakiegoś terminu konkretnego, kiedy możemy się spodziewać zakończenia formalnego postępowania, bo to zależy od tego, co wyjdzie komisji w czasie tego postępowania. Natomiast słyszałam też, że komisja zwróciła się do kilku innych podmiotów, w tym na przykład do platformy LinkedIn, też z różnymi pytaniami, które mają na celu weryfikację, czy te podmioty dostosowały się faktycznie do DSA, czy należycie chronią konsumentów i czy zapewniają odpowiednie kanały do tego, żeby ci konsumenci mogli zgłaszać różnego rodzaju naruszenia. Myślę, że będzie coraz więcej takich działań i myślę, że to dobrze, tak, że komisja tak działa, że te duże podmioty są weryfikowane, bo ma to służyć ochronie nas wszystkich, więc trzymam kciuki za to, żeby komisja była skuteczna i sprawna w tych działaniach.
No, mój komentarz jest taki, że czasem mi się zdarzy skorzystać z AliExpress i mam tam obwarowane to w przeglądarce strasznie, w sensie używam, wiesz, innych danych osobowych, innego maila, bo po prostu... A jak można w ogóle zamówić do paczkomatu, to tym lepiej, byle nie na adres domowy, bo to po prostu, no tam te dane hulają w lewo i w prawo. Te systemy rekomendacji są też bardzo dziwne, bo kupuję na przykład coś, a oni mi później próbują, wiesz, sprzedać, jakby wcisnąć kompletnie jakieś inne produkty, w ogóle nie związane z moimi zainteresowaniami, więc może to dobrze, może dobrze, że anonimizuję swoje dane w przeglądarce. No kurczę, nie wiem, mam zawsze obawy, jak coś kupuję stamtąd i jeżeli jest taka okazja, żeby trochę drożej kupić coś, nie wiem, choćby z Allegro, to wolę wybrać Allegro w tym przypadku. Nie wiem, czy korzystasz też z AliExpress? Zdarza ci się?
Powiem szczerze, że w ogóle nie korzystam z żadnego chińskiego sklepu. Mhm. Znaczy, no okej, okay, no nie mogę powiedzieć, że nigdy nie skorzystałam, ale unikam jak ognia. Nie mam po prostu zaufania do tych podmiotów. I tak jak powiedziałeś, ja też wolę przez Allegro coś zamówić, nawet jeżeli to faktycznie idzie, bo myślę, że domyślam się, że faktycznie idzie po prostu z tych Chin, ale nie, raczej nie kupuję.
No to jest idealny tutaj skok do mojego tematu odnośnie TikToka, który również pochodzi z Chin.
No tak.
Bo w kongresie w Stanach Zjednoczonych teraz przechodzi taka ustawa, jest jakby obradowana odnośnie ochrony Amerykanów przed aplikacjami kontrolowanymi przez zagranicznych przeciwników Stanów Zjednoczonych. I tutaj przychodzi nam taka fundacja, która nazywa się Electronic Frontier Foundation. Jest to takie amerykańskie ICD. To też jest fundacja mająca na celu walkę o wolności obywatelskie, prawo do anonimowości, prywatności, wolności słowa w elektronicznym świecie. Tak mówią na Wikipedii. I jeżeli chodzi o ten temat, to mam trochę taki zgrzyt, bo tutaj ta właśnie fundacja wystąpiła jakby z taką petycją, żeby kongres zaprzestał prób zbanowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, większym problemem tutaj jest to, że obecne prawo Stanów Zjednoczonych pozwala takim wielkim platformom mediów społecznościowych na zbieranie i zarabianie tymi danymi osobowymi, w tym również TikTokowi, bez jakichś takich większych zapisów. W sensie, wiesz, te dane hulają, nie ma tam takiego GDPR, takiego RODO jak u nas. I jakby Amerykanie są tam bardzo jakby podatni na te wszystkie zagrożenia. Jest oczywiście Kalifornia ze swoim jakby tam ustawodawstwem, które jest jakby powiedzmy taką mini Unią Europejską. Ale poza tym to Amerykanie nie mają tej ochrony. I ta właśnie fundacja chce, żeby tutaj jakby kongres skierował swoje możliwości i wiedzę, żeby stworzyć właśnie takie prawo, a nie banować jakąś aplikację, nawet jeżeli ona pochodzi z Chin. Ponieważ no to też jest w dużej mierze ograniczenie wolności słowa, no bo jakby nie patrzeć, jak bardzo możemy źle myśleć o TikToku, to jednak jest tam wielu użytkowników. Tutaj wchodzi też kwestia tego, że ludzie się w jakiś sposób zrzeszają. To jest jakby takie prawo do zrzeszania, w tym przypadku milionów ludzi w jakiejś tam platformie. Też jakby Stany Zjednoczone również myślą jakby w kontekście tej swojej ustawy o tym, żeby takie podmioty przejmować, w sensie, wiesz, wykupować całe jakby prawo do tego produktu i na przykład, wiesz, że mogłaby się znaleźć jakaś firma w Stanach Zjednoczonych, która kupi tego TikToka i wtedy ten TikTok będzie mógł działać, nie? Strasznie to jest takie dziwne i mam nadzieję, że tutaj Stany Zjednoczone nie będą decydować, wiesz, jakimś podpisem prezydenta Stanów Zjednoczonych, jaka platforma może działać, a jaka nie. Nawet jeżeli jest to platforma z Chin, mam o wiele zastrzeżeń do TikToka i tego, co TikTok robi, ale ten sposób procedowania i ograniczania jakby wolności słowa i tak dalej też mi się nie podoba.
Zgadzam się z tobą, natomiast jeszcze może odnosząc się do tej ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, to też na szczęście, znaczy z tego co wiem, coraz więcej powstaje takich stanowych regulacji, więc mam nadzieję, że też ta świadomość będzie się zwiększała, no ale oczywiście jakby abstrahując od tego, to na co zwróciłeś uwagę, to tak, no mimo, że TikTok nie jest jakimś super podmiotem, super platformą, jeśli chodzi o ochronę prywatności, no to nie powinno się odbywać jakby ograniczenie działalności w ten sposób, tak?
No, bo tutaj na to wychodzi, że wiesz, Chiny są wrogiem Stanów Zjednoczonych, więc aplikacja pochodząca ze Stanów, trzeba ją banować.
Tak, no ewidentnie decyzja polityczna, nie?
Tak. No, więc na ten moment widzimy, że to, co mówisz, to są właśnie te zmiany w prawach, które dzieją się na poziomie różnych stanów, a nie, to nie jest prawo federalne jakby od tej odnośnie ochrony i... Zobaczymy, ile jeszcze lat minie, gdzie w Stanach będzie takie prawo.
Znaczy moim zdaniem oni będą musieli w końcu stworzyć takie prawo federalne. Mhm. Raczej od tego nie uciekną, ale ciekawa jestem, tak, ile to jeszcze potrwa rzeczywiście. No dobrze, to ja teraz przechodzę już chyba do ostatniego tematu, który na dzisiaj przygotowałam. Mhm. Nie jest on związany z tym tematem, który poruszyłeś, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo też już chyba wspominaliśmy parę razy, że czekamy z niecierpliwością na wdrożenie przepisów dyrektywy unijnej o sygnalistach. To nie jest oczywiście jedyny akt prawny, który czeka w kolejce na wdrożenie do porządku prawnego w Polsce. Natomiast jest to dość, no uważam, palący problem, bo kurczę, to już termin upłynął w grudniu 2021. Wiele firm, wielu pracowników, myślę, też czeka na to, żeby móc, nie chcę powiedzieć donosić, ale...
Zgłaszać nieprawidłowości.
Tak, zgłaszać nieprawidłowości. W ogóle taka mała dygresja, nie? Bo zwłaszcza w Polsce mamy taką mentalność, mam poczucie, że sygnalista jest traktowany jako donosiciel, tak? A nie jako osoba, która... zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości, co ma się przyczynić tak naprawdę do poprawienia sytuacji wszystkich w firmie na przykład. Oczywiście to może też być, mogą być też zgłoszenia przez podmioty z zewnątrz, ale ja uważam, że jednak jest to potrzebne, bo w wielu organizacjach ludzie się boją po prostu wprost też mówić o pewnych rzeczach. No ale dobrze, to taka mała dygresja. O czym chciałam mówić? O tym, że podoba mi się, że nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mówi głośno i wyraźnie o swoich zastrzeżeniach do tych aktów prawnych, które są przygotowywane, między innymi do kolejnego już projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Teraz w ogóle właśnie tytuł tej ustawy zawiera w sobie nazwę sygnalistów, wcześniej nie było tego. I przedstawił publicznie swoje zastrzeżenia. Myślę, że oczywiście te poprzednie projekty też musiały być w każdym razie konsultowane z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego że te przepisy wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, zarówno tych, którzy zgłaszają naruszenia, jak i tych, których te zgłoszenia dotyczą, czyli dopuścili się rzekomo jakichś naruszeń, więc wypowiedź w tym temacie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest niezbędna. Mam poczucie, że wcześniej jakiekolwiek uwagi zgłaszane do projektów nie były uwzględniane. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, no ale też nowy prezes w inny sposób to komunikuje, to znaczy poprzednio były po prostu zgłaszane uwagi i można je było znaleźć w ścieżce legislacyjnej, tak, na stronie sejmowej, natomiast teraz prezes komunikuje się dość przejrzyście, na swojej stronie internetowej publikuje te uwagi. No i moim zdaniem te uwagi są jak najbardziej słuszne. Mhm. Przede wszystkim pan Mirosław Wróblewski zwraca uwagę na to, że nie został w tym projekcie określony zakres danych, które miałyby służyć identyfikacji osób zgłaszających naruszenia prawa czy osób, których zgłoszenia dotyczą. Nie zostały także uzasadnione należycie okresy przewidziane w tych przepisach, okresy, przez jakie dane mają być przechowywane przez podmioty, które czy przyjmują takie publiczne zgłoszenia naruszeń, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też inne podmioty. Jeśli chodzi o ten najnowszy projekt, to jest też pewna niekonsekwencja, którą słusznie wyłapał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo w projekcie nie przewidziano obowiązku anonimowego przyjmowania zgłoszeń. Tutaj taka mała uwaga, że na poziomie dyrektywy też nie zostało przyjęte to jakby obligatoryjnie anonimowe przyjmowanie, tylko jest wybór, tak? Państwa członkowskie mogą sobie wybrać, czy wprowadzają anonimowe, czy nie uwzględniają takiego wymogu, aby te zgłoszenia były były przyjmowane także anonimowo, no ale z drugiej strony w innym miejscu, w przepisach tych projektowanych, mowa o ochronie osób, które anonimowo zgłoszą naruszenie, więc to trochę jest no, niespójne, niekonsekwentne, trochę niedociągnięć w tych projektowanych przepisach jest. No myślę, że zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę to, jakie dane powinny być podawane, to, że to powinien być jak najmniejszy zakres danych, ale jednocześnie takie dane, żeby można było procedować zgłoszenia. No i dodatkowo prezes zwraca też uwagę na jakieś, ja bym to nazwała, niedociągnięcia w tym projekcie, bo jest mowa na przykład o wyrażaniu zgody przez zgłaszającego naruszenie na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma tak naprawdę odwołania do treści przepisów RODO, co jest dość absurdalne, bo jednak takie odniesienia powinny być, aby nie było żadnych wątpliwości, że to jest właśnie ta zgoda, o której mówimy. Można mieć wątpliwości, czy to jest konieczne, czy nie, ale myślę, że ten projekt ustawy kolejny nie jest idealny i wymaga jeszcze przemyślenia i poprawek. I mam nadzieję, że uwagi prezesa zostaną należycie rozpatrzone przez projektodawców.
A jakbyś miała, Agnieszko, powiedzieć, jak obecnie oceniasz pracę nowego prezesa UODO?
Ojej, nie chcę się narazić. Ja żartuję. Bo trudno mi powiedzieć, za dużo nie da się powiedzieć, tak on od niedawna działa, natomiast to, co widać, na pewno to, że spotyka się z różnymi organizacjami i stara się wejść w dialog. Mam nadzieję, że z tych rozmów wyjdą też fajne rzeczy i to, że gdzieś tam zostanie, nie wiem, czy wzmocniona współpraca obecnego prezesa z inspektorami ochrony danych, że będzie powrót do czasów pani prezes Bielak-Żomy, która organizowała takie publiczne szkolenia, a jednak później gdzieś one zniknęły. No i że ta współpraca będzie owocna, będzie uwzględniała postulaty też różnych organizacji, które jednak w praktyce mierzą się z różnymi wyzwaniami z zakresu ochrony danych osobowych. Więc na razie widzę, że dużo jest działania, dużo spotkań. Natomiast czekam też na jakieś takie bardziej namacalne efekty i różnego rodzaju rekomendacje czy wytyczne, na przykład z zakresu cookies czy innego przetwarzania danych w środowisku cyfrowym, więc czekam z niecierpliwością.
Mamy nadzieję, że ktoś z nowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych nas słucha, a jak nie, to będziemy pisać i pisać i pisać do urzędu, aż nasze tutaj prośby zostaną wysłuchane.
No to jak najbardziej, tak.
Dobrze. Moim ostatnim tematem na dzisiaj to taki trochę kabaretowy temat, ale zacznę tak bardziej konkretnie. Więc w internecie pojawił się lifehack, jak uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. I tutaj mowa o używaniu silikonowego palca z taką obrączką, które możemy nosić i udawać, że mamy więcej palce na swojej dłoni niż normalnie, nie?
Ale po co?
Ale po co? No właśnie. Więc tak jak na swojej ręce mam 5 palce, to bym takie coś założył, miałbym 6. I w tym momencie mógłbym twierdzić, że nagranie, które uwieczniło popełniane przeze mnie, w tym przypadku przestępstwo, zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
To ja.
Bo nie wiem, czy wiesz, ale często zdarza się tak, że generowany obraz przez sztuczną inteligencję, przez różne modele, czy też wideo, ma pewne błędy. Mhm. I te błędy najczęściej objawiają się w liczbie palcy, w jakiejś takiej dziwnej mimice, coś się dzieje z ustami nie tak, czy też z oczami, ale tutaj najwięcej ludzi właśnie zwraca uwagę na te palce i właśnie powstał taki lifehack, żeby nosić taką protezę silikonowego palca zawsze, kiedy się popełnia jakieś niedozwolone rzeczy, żeby powiedzieć później, kiedy będzie próbowany na ten dowód jakby tutaj użyty, że to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i to nie jest prawda.
To powiem ci, że nie wiem nawet jak to skomentować w tym momencie, natomiast jedna uwaga. To, jak rozumiem, będzie działało tylko wówczas, kiedy nasz czyn zostanie uwieczniony na nagraniu wideo, tak?
No teoretycznie tak, tak, tak.
No to nie podziała już wtedy, kiedy będziemy mieć, wiecie, zbieranie odcisków palców i tak dalej. Boże, kto na to wpadł?
Nie, no to jest po prostu taki, wiesz, w cudzysłowie lifehack, ale rozbawiło mnie to. Szukając też takich dalszych informacji, znalazłem również informację o tym, że pewien człowiek o imieniu i nazwisku Mac Pierce stworzył taką, można to nazwać, pelerynę niewidkę.
O, jak w Harrym Potterze.
Jak w Harrym Potterze dla kamer monitoringu. Bo jak mamy kamery monitoringu, tak jak już wcześniej tam wspominałaś, że jest jakiś monitoring i tam są osoby uwieczniane i może by nie chciały i tak dalej, to jest na to rozwiązanie. W przypadku, kiedy te kamery filmują nocą i nie mają światełka, to to one filmują w podczerwieni. Mhm. Ten obraz jest taki czarno-biały, kolory są różnie tam odbierane przez tą kamerę i ta kamera, jak sobie tak działa, to ona stara się jakby tam zapewnić odpowiednią ekspozycję tego obrazu, żeby było widoczne, co się tam dzieje na tym obrazie. I ten człowiek wymyślił taką czarną bluzę, która ma wmontowane takie diody na podczerwień, emitujące promienie podczerwone, bardzo silne. Jest ich tam kilka i tak generalnie ta bluza wygląda totalnie normalnie, ale jak włączy te diody i wejdzie w obraz takiej kamery, to totalnie jego cała głowa i ta górna część ciała się zaświetla i nie widać tej osoby. Więc to osoba jest anonimizowana w pewien sposób i generalnie te bluzy są sprzedawane po $200. Można sobie kupić taką bluzę i wiesz, uczestniczyć na przykład w jakichś tam protestach bardziej anonimowo, jeżeli kamera filmuje w podczerwieni, to nie będzie w stanie uwieczniać naszej twarzy, ponieważ zostanie totalnie zaświetlona, no bo ta kamera będzie próbowała wyrównać ekspozycję, a różnica pomiędzy tym, co się dzieje dookoła, a tym mocnym światłem jest tak duża, że nawet postprodukcja i obróbka, no nic nie da, bo po prostu jest prześwietlony w tym miejscu ten film i tam już nie ma żadnej informacji, nie? Bo w cyfrowym jakby świecie fotograficznym wideo coś, co jest prześwietlone, to już tam informacja przepadła, coś, co jest niedoświetlone, to jeszcze idzie jakby tam podnieść tę ekspozycję, jasność i dojść do szczegółów z cieni, ale z już przepalonego światła, no nie, więc no taki inny lifehack, który faktycznie działa w przeciwieństwie do sztucznego palca, który raczej nie uchroni nas od odpowiedzialności karnej.
Nie wiem, czy to kreatywność ludzka, czy jak inaczej to nazwać, jest niezmierzona. I tym miłym akcentem chyba dopłynęliśmy do brzegu, jak to mówi Kuba.
Tak, dokładnie. Dziękuję Ci, Agnieszko, za szeroką wiedzę na temat Unii Europejskiej, RODO i aktów prawnych. I mam nadzieję, że w jakimś najbliższym odcinku również się spotkamy na wymianę kolejnych takich różnych ciekawostek.
Ja również, Arku, dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek, za ciekawe informacje ze świata technologii i do usłyszenia na pewno niedługo. Zapraszamy na kolejne odcinki.
Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.
Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami. Internet, czas działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Chrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i Libera Pay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.